Cześć. Na 3 tygodnie przed 3. edycją konferencji Polcaster w studiu dekompresora do rozmowy zaproszenie przyjęły 3 podcasty. Przy stole usłyszysz Margo z podcastu Startup My Life, Radka z podcastu Lepiej Teraz i Wojtka z podcastu Dekompresor Technologia. Rozmawiamy o poprzednich edycjach konferencji Polcaster, o podcastingu w Polsce i na świecie ogólnie, o rozpoczynaniu i prowadzeniu własnego podcastu oraz o zbliżającej się tegorocznej edycji konferencji Polcaster 2017 i planach na edycje kolejne.
No dobrze, to skoro zostałem wybrany na prowadzącego, to może rozpocznę. Zacznijmy od tego, że przedstawimy się, powiemy, co mamy na sumieniu w świecie podcastowym.
Pani pierwsza.
A co mam powiedzieć?
No jak się nazywasz?
Okej, no to... No więc, jestem Margo, mam swój kanał podcastowy Startup My Life, gdzie opowiadam o marketingu internetowym, zapraszam ekspertów z branży, którzy mają coś do powiedzenia, mają sporo doświadczenia w tym, czym się zajmują. I generalnie ja zawodowo zajmuję się budowaniem strategii marketingowych dla małych i średnich firm. To jest przede wszystkim moja pasja. Wstaję codziennie o 6 i chcę tym się zajmować po prostu, bo wiem, że to jest po prostu moje.
Następny w kolejności jest?
Witam, Radek Błudnicki. Ja mam podcast Lepiej Teraz. Jest to podcast dla kreatywnych ludzi z pasją i o kreatywnych ludziach z pasją. Zapraszam gości, którzy wychodzą ze schematów, zmieniają swoje życie, poszukują wolności i łączą to z biznesem najczęściej. Jestem w kategorii biznes na iTunesie. Oprócz tego jestem mentorem, coachem. Pomagam ludziom osiągać cele, odkrywać misję i jeżeli ktoś nie wie, co chce robić w życiu, to ja pomagam mu odnaleźć tą ścieżkę i tą drogę i ten potencjał, który w nich drzemie.
Zanim się przedstawię, to muszę powiedzieć, że mamy dosyć dzisiaj robocze warunki. Spotkaliśmy się na kilka tygodni przed 3. edycją konferencji, o której później pogadamy. No i już nie chcemy więcej czasu tracić. Zaczynamy o niej mówić, zaczynamy was zapraszać i no i tak wyszło, że spotykamy się przy takim roboczym stole, więc nie dziwcie się, że będziemy mieli jakieś dziwne dźwięki z tła. To będzie chyba ciekawie. A teraz może niektórzy z was mnie słyszeli. Mój głos na pewno słychać w dekompresorze. Nazywam się Wojciech Mech i od bardzo dawna już staram się opowiadać o technologicznych problemach i rozwiązaniach i o tym wszystkim, co się dzieje gdzieś tam w świecie napędzanym elektronami i bitami. Miałem marzenie i o tym też pewnie pogadamy.
Tak, mam nadzieję, że podcasting w Polsce się rozwinie do takiego stopnia, że otworzysz przynajmniej swoje studio, tak, już mieć tą profeskę jednak, bo widać, że tutaj siedzimy i widzimy, że to jest naprawdę profesjonalny poziom.
Ja naprawdę byłem w szoku, jak wszedłem do tego mieszkania.
No, opowiadam wam potem, co tu było, co jest jeszcze planowane, jak to wszystko ma wyglądać, ale zacznijmy może od takich merytorycznych i poważnych spraw. Przed nami jest konferencja, którą organizujecie, już dosyć poważnie zaawansowane są te wszystkie organizacyjne sprawy. Od tego zacznijmy, bo tego słuchacze pewnie będą oczekiwali, zanim wyłączą odtwarzacz, to chociaż niech się tego dowiedzą.
No właśnie, Polcaster odbędzie się 17 czerwca w fabryce I3, która znajduje się na ulicy Marynarki 11 w Warszawie, więc każdy, kto się zapisze przez formularz na stronie Polcastera, polcaster.pl, ten będzie mógł przyjść i to wydarzenie zorganizowane jest całkowicie za darmo.
Tak jest. Trzeba było pozdrowić też Pawła Przybyszewskiego, bo akurat dzisiaj nie mógł, coś tam mu wypadło, byliśmy umówieni w czwórkę na nagranie, ale to jest... czwarta duża tutaj przy stole i no, on też jest bardzo ważnym członkiem komitetu organizacyjnego Polcastera. Nazwijmy sobie to tak.
No właśnie.
Ja mogę nazwać na takim koniem pociągowym.
Tak.
On nas mobilizuje, zbiera i ja nie jestem oficjalnie współorganizatorem, ale wspomagam, mam nadzieję, Margo i Pawła i ciebie, jakimiś tam kontaktami i propozycjami podcasterów, których można by było zaprosić. Już nawet otrzymałem kilka podziękowań od niektórych podcasterów. I z tego, co wiem, będzie bardzo dużo interesujących osób. Nowe nazwiska, nowe nazwy, nowe okładki podcastów widoczne na iTunesie pojawią się na tym podcasterze. No i to będzie mój drugi podcaster. Rok temu nie wiedziałem, co to są podcasty, jeszcze w kwietniu. Koniec kwietnia był podcaster, pamiętam do dziś. I wtedy z Margo szukaliśmy takich eventów różnego rodzaju w internecie najczęściej i ja powiedziałam, że zobacz, Google Campus organizuje coś ciekawego. Są jakieś podcasty, co to takiego jest w ogóle? My bawiliśmy się w blogerów.
A skąd się dowiedziałeś?
Właśnie przez Eventim. Eventim, Google Campus używa Eventima do oznaczania swoich eventów organizowanych dla społeczności Google Campus i chodziliśmy na takie bezpłatne eventy, które organizuje, a Podcaster jest bezpłatnym eventem i w tym roku też będzie bezpłatny, także wszyscy są zaproszeni i nie tylko podcasterzy i przede wszystkim słuchacze podcastów są zaproszeni. No i poszliśmy i zaczęliśmy słuchać. Tam były różnego rodzaju wykłady, tak bym to nazwał, i warsztaty równolegle prowadzone w salkach obok. I ja byłem na takim warsztacie Michała Waskeza-Plewniaka z podcastu.
Ostatni warsztat już.
Tak.
Tego dnia.
Each One Teach One podcast. I przysłuchiwałem się, patrzyłem na to i po prostu umówiłem się z Michałem. Okazało się, że jesteśmy sąsiadami, mieszka na Motolinie, ja na Kabatach. Także wszyscy jesteśmy sąsiadami. Jedna wielka ursonowska banda.
Podcastowe Zagłębie.
No, podcastowe Zagłębie, tak nazywam, influencerskie, bo to jeszcze tak Cafenero, Centrum Zarządzania Światem się spotykamy. Jest bardzo fajnie, fajna atmosfera. No i to Michał powiedział mi, żebym kupił tego Zooma H1, którego trzymam właśnie w dłoni. To on mi powiedział mniej więcej, w jaki sposób nagrywa i z nim nagrałem pierwszy podcast. Więc jestem mu za to wdzięczny i tam zobaczyłem Pawła, widziałem ciebie, krążyliście, panowie techniczni, tak sobie pomyślałem, to wszystko ci ludzie organizują. Dla mnie to była taka czarna magia w ogóle.
No powiem wam potem, jak to się zaczęło.
No właśnie.
Tam będzie czarna magia.
No właśnie. I chyba ciebie widziałem też, przypominam sobie, chyba ciebie widziałem w jednym z warsztatów, chyba prowadziłem.
Ja prowadziłem dwa warsztaty, miałem panel, jeden taki, prezentację.
No widziałem cię, pamiętam, ale nie, poznaliśmy się dopiero teraz praktycznie. Dopiero właśnie w tym momencie, moi drodzy, poznaliśmy się z Wojciechem przed chwilą, dosłownie jakieś 5 minut
temu.
W drzwiach siedzę, rozmawiam i naprawdę wspaniały facet. Jak zobaczyłem jego studio, to zbierałem szczękę z podłogi. Margo jest świadkiem.
Ja mam notatki, spróbuję ich użyć, spróbuję opowiedzieć wszystkim, jak to z podcasterem było, bo nawet wy nie wiecie wszystkiego. Zaczęło się od podcastera pierwszego w 2015 roku, 21 listopada i to było takie, no taki rzut na taśmę. Zróbmy coś i zobaczymy, co wyjdzie, bo trochę będziemy się dzisiaj cofać w czasie, bo chyba też o tym chcielibyśmy dzisiaj pogadać, mam nadzieję, bo też się przygotowałem o tym, jak powstawał dekompresor, jak się rozwijał, jak trochę usiadło to wszystko teraz, ale jak próbujemy to odbudować, ale to za chwilkę. Sam podcaster rozpoczęło się od jednego ze spotkań teamu dekompresora. To już były czasy, kiedy już Paweł był razem z nami, prowadził jeden z kanałów, było nas tam wtedy, pamiętam, chyba z 7 czy 8 osób i zrobiliśmy sobie, już nie pamiętam na okoliczność, których świąt to było, albo jakiś śledzik, albo jakiś opłatek, nie wiem, nie pamiętam. Grunt, że w którymś tam momencie, jak już było wesoło i fajnie, zaczęliśmy sobie wspominać jakieś inne ciekawe wydarzenia na świecie i to, co nas gdzieś tam zaciekawiło i zaszokowało, to gdzieś tam temat zszedł na rozmaite konferencje, które coś tam dają człowiekowi w życiu. Było się, widziało się coś ciekawego, pamięta się do dzisiaj, nie? I wtedy tak, no trochę żartem, ale powiedziałem, że słuchajcie, ale to przecież konferencje zrobić nie jest tak ciężko, to zróbmy coś takiego. Podcasterzy polscy, nigdy jeszcze nie mieli konferencji, zróbmy pierwszą i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tak, my zrobimy konferencję, ale jak? No i tak od słowa do słowa zrobiliśmy. Zrobiliśmy pierwszą konferencję. Pamiętam, że ostatni tydzień to był taki tydzień, w którym spałem może ze 4 godziny w sumie.
A z jakim wyprzedzeniem mogę zapytać? Zaczęliście organizować?
To bardzo długo, bo to było wszystko pierwszy raz. W ogóle dla mnie pierwszy raz w życiu jakakolwiek konferencja, jakikolwiek większy event. I no, mnóstwo rzeczy uczyliśmy się na bieżąco, mnóstwo rzeczy musieliśmy tak naprawdę próbować, cofać się i robić od nowa. Stronę trzeba było zrobić, jakby rozpocząć rozmowy ze wszystkimi, z którymi chcielibyśmy się potem na tym evencie spotkać i przekonać ich, że w ogóle warto, bo jeszcze nigdy nie było czegoś takiego, więc no, do kogo próbowaliśmy się odezwać, to szkoda, że Paweł dzisiaj nie ma więcej, by o tym opowiedział, no to zastanawiali się ludzie po prostu zwyczajnie, czy to jest warte, czy cały dzień będą mieli ochotę tracić na nas, tak w cudzysłowie. Ale okazało się, że chyba się udało. Ja też się przypiąłem bardzo mocno i przygotowaliśmy bardzo, bardzo dużo rzeczy, które kompletnie nie były potem do niczego potrzebne. Na przykład przygotowaliśmy jakieś pięknie wydrukowane plany, które gdzieś jeszcze chyba do dzisiaj zalegają, bo trochę się rozdało, ale została nam taka makulaturka, tak z 10 kilo makulatury nam po tym polkasterze zostało. Zostały nam jakieś roll-upy, które źle zrobiliśmy, bo trzeba było zrobić jakieś ogólne, a nie na jedno wydarzenie i teraz nie wiadomo, co z nim zrobić, trzeba go po prostu wyrzucić. Mnóstwo takich drobnych rzeczy, które można było zrobić inaczej, ale mimo wszystko okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, że ci ludzie, którzy przyjechali, zdecydowali się przyjechać, no potem przybijali piątki. No, i chyba, nam, i sobie nawzajem.
No właśnie, chyba jest najtrudniej pierwszego razu, to co opowiadałeś teraz przed chwilą, to niesamowite doświadczenia i później się robi po prostu takie dostosowanie piwoty do tego pierwszego wydarzenia.
Za pierwszym razem nie wiesz też, ile ci będzie potrzeba na przykład pieniędzy, bo możesz tylko z grubsza określić i nie masz też za bardzo przebicia między tobą a rachunkami, nie ma nikogo więcej, nie? Bo potem to już zaczynają się różne sposoby. Można wchodzić we współpracę, można pokazać statystyki, czy jakieś, nie wiem, opinie, próbować przekonać markę, żeby weszła we współpracę po to, żeby pomogła nam jakaś duża marka, jak nam pomoże, to nie będziemy musieli tyle kasy wydawać, tak? Za pierwszym razem tego się nie da zrobić. Więc ja ze swojej kieszeni wydałem naprawdę ciężkie pieniądze, żeby to wszystko jakoś tam sfinansować. Udało nam się przez zupełny przypadek trafić do firmy, która nam wtedy zrobiła streaming. I to też było coś naprawdę mega fajnego, bo ludzie też mówili o tym, że dało to im bardzo dużo, że no skoro nie mogli przyjechać, to też no udało się im jakoś tam uczestniczyć. Nie było wtedy bardzo dużo osób. I gdzieś tam mam statystyki, zaraz wam powiem, ile tych ludzi tam na streamie było. Ale było, tak? No to tak powiedzmy, że jak zapełniliśmy salę na jakieś 100 osób wtedy, no to jeszcze dodatkowo chyba 400 czy 500 osób było na streamie. Więc jak na pierwszy raz to i na polskie warunki takie, gdzie jeszcze ten podcasting kompletnie był wtedy nieznany, tak totalnie, bo bardzo dużo ostatnio się zmieniło, to myślę, że był bardzo duży sukces, a chyba nawet nie ma co myśleć, tylko po prostu trzeba sobie w końcu przybić piątkę i powiedzieć, że tak, faktycznie tak było, bo potem były naprawdę opinie takie ciepłe, dobre, ludzie wyrażali się w ciepłych słowach o tym, co się wydarzyło.
A mieliście sponsorów?
Nie.
Nie było sponsorów.
Nie było sponsorów.
Czyli tak jak teraz. Powiem wam szczerze, jestem pełen podziwu dla was, bo poświęcacie swój czas, energię. Widzę, jak Margo pracuje, widzę, jak siedzi na telefonie, jak ty pracujesz, jak Paweł pracuje i uganiacie się. I wiem, że wielu osób może mieć od was, może żądać od was różnego rodzaju zachowania, ale wydaje mi się, że wiele osób nie ma prawa tego robić, ponieważ moi drodzy, jeżeli słuchacie tego, co mówię, organizatorzy podcastera nie zarabiają na tym, nie mają sponsorów, jest to oddolna inicjatywa na dość małej grupie podcaster, na grupie facebookowej były jakieś pytanka, co jakiś czas ktoś pytał, ale tak naprawdę niewiele osób oferowało tą pomoc, żeby wam pomóc. A teraz z tego, co słyszałem, wiele osób po prostu uważa, że ten podcaster jest w jakiś sposób robiony na szybko. Wydaje mi się, że to jest i tak super, że udało się znaleźć takie świetne miejsce, udało się zebrać tylu chętnych i wspaniałych podcasterów. Wielu moich słuchaczy zgłosiło chęć już uczestnictwa w tym i wiem, że waszych słuchaczy też sporo przybędzie i możemy sobie tylko wyobrazić, ile słuchaczy przyciągnie reszta po podcasterów. To może być naprawdę świetny event. Ja jestem pełen podziwu dla was za to, że poświęcacie swój czas i nie zarabiacie na tym ani grosza.
Tak. Muszę jeszcze zaznaczyć, że no, Tak, naprawdę robimy to po godzinach i oczywiście każdy z nas ma jakieś tam sprawy zawodowe, więc niestety tak się przyłożyć do tego na 100% nie, po prostu się nie da, ale staramy się wszystko to zebrać i mamy jednego sponsora, który dostarczy nam kawę dla naszych uczestników i dla gości. Mamy wielkie plany na kolejny rok i poświęcimy na to nawet 9 miesięcy, 10 miesięcy, żeby po prostu to zorganizować na taką skalę, żeby mieć później i sponsorów i po prostu wszystko zapełnione, tak by ten event promował podcasting, bo to jest nasz końcowy cel.
Margo, ja myślę, że już dzisiaj, już teraz ja na pewno nie wybiegnę za bardzo przed szereg, jak powiem, że teraz już w tym momencie trzeba wam podziękować, że tobie trzeba podziękować i Pawłowi trzeba podziękować, bo już, to już jest trzeci raz, ja już wiem, jak to działa. Wiem, jak organizacja takiej konferencji wygląda od strony takiej, trzeba najpierw powiedzieć światu, że warto przybyć, tak? Potem sprawy techniczne, ja bardziej jestem od spraw technicznych zawsze, od tego, żeby to wszystko jakoś ogarnąć w ostatniej chwili, żeby pospinać to do kupy, żeby te kabelki działały, żeby były te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby ta konferencja zadziałała, ale na początku nigdy by, ja bym nigdy nie dotarł do tego momentu, gdybyście wy nie poświęcili, ja sobie nawet nie wyobrażam, jak ogromnego czasu i energii, żeby to wszystko najpierw uruchomić. I to jest coś, za co trzeba wam już teraz dziękować i Pawłowi też dziękować, bo ja pamiętam, jak my robiliśmy te pierwsze dwa podcastery we dwóch. No ja jestem takim człowiekiem, który raczej woli kable spinać, tak? Ja zawsze mnie to interesowało bardziej niż kontakty międzyludzkie. I tak jakoś było i będzie. I na niego spadła cała ogromna praca, żeby tych wszystkich ludzi, którzy się potem pojawią na panelach, żeby tych wszystkich ludzi, którzy chcieliby przyjechać z drugiego końca Polski, po prostu uruchomić. To jest dla mnie niesamowite i bardzo wam już teraz za to dziękuję. Jestem pewien, że podcaster się uda, że to nawet jak macie plany na następny, to już ten będzie super. Także już w tym momencie wszystkich zapraszam, bo warto naprawdę przyjechać do Warszawy. Wiem, że może krótki termin nam się w tym roku udało tak jakoś szybko wszystko skondensować i pewnie jesteśmy trochę zapewni siebie, bo wydaje nam się, że w 2-3 tygodnie wszystko ogarniemy tak elegancko, że potem już tylko będziemy się cieszyć z tego, że się udało, ale się uda, na pewno się uda, a no, jak ktoś raz już był, to na pewno przyjedzie, mam nadzieję, że zaprosi też innych, którzy jeszcze nigdy nie byli, że ci, którzy nas słuchają, na przykład jakieś podcasty prowadzą, że zaproszą też innych do tego, żeby uczestniczyć w tym święcie polskiego podcastu. No się nie ma co bać tego słowa, tak? Mhm. Trzeci raz robimy coś, czego nikt inny się nie podjął i trzeci raz nam się uda.
Wydaje mi się, że to będzie trochę inny podcaster od poprzednich, ponieważ teraz ja ze swojej strony na przykład bardzo chciałbym kłaść nacisk na to, żeby zapraszać słuchaczy, nie tylko podcasterów, słuchaczy, bo to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby poznać podcasterów, zrobić sobie nawet selfie z nimi, porozmawiać, wziąć udział w panelach, będą panele na różne tematy. Jest wiele osób, które chce zacząć robić podcasty i jest taka możliwość. Nie wiem jak ty, ale ja na przykład w 2015 roku nie byłem. Teraz pytanie do ciebie, czy były panele albo jakieś wykłady na temat zarabiania na podcastach? Wiem, że to jest temat tabu wśród wielu podcasterów.
Ale się cieszę, że o tym mówisz.
Wiem, że to jest temat tabu, bo podcasting taki jest taki niszowy, taki nie mainstreamowy, taki w ogóle, wiesz, punk's not dead, prawda? Wiesz, wszyscy jesteśmy punkami podcastingu i w ogóle jak można tutaj z butami kapitalisty wchodzić w to piękne medium, nieskalane. A ja uważam, że my możemy sobie tak myśleć, a nie da się zatrzymać tego, tak jak nie dało się zatrzymać rozwoju motoryzacji. No.
To jest takie trochę jak można sprzedawać swoją pasję. To tak jakby ksiądz chciał pieniądze za to, że będzie mszę odprawiał, nie?
No ale... Bo chcesz czegoś żyć. A podcasting w Ameryce i na całym świecie przeżywa boom. Przede wszystkim przez to, że teraz Apple umożliwił to słuchanie tego tak fajnie z iPhone'a w samochodach i to spowodowało ogromny boom podcastingu. Ty pewnie znasz o wiele więcej różnego rodzaju przykładów, dlaczego ten boom zaczął się. I to jest świetne, a naprawdę świetne medium, żeby dotrzeć do klientów, żeby dotrzeć do swoich fanów. To mam wrażenie, że niedługo blogerzy będą masowo po prostu przerzucać się na podcasty.
Wiesz co, ja muszę jeszcze ciągle chyba wstrzymać się trochę z tym hura optymizmem, jeszcze boomu nie widzę. To jest pierwszy taki moment, kiedy coś się w ogóle zaczęło dziać. Cieszmy się z tego, bo te dwa ostatnie lata były naprawdę inne niż wszelkie wcześniej, ale to jeszcze nie jest boom. Boom będzie... Mam nadzieję niebawem. i będzie... Jeżeli coś ma się do tego przyczynić, to na pewno przyczynią się technologie, bo to jest jednak medium, które jest od technologii super zależne i jeżeli te technologie nie będą tak wygodne jak odkręcenie kranu po to, żeby się napić wody, to jeszcze nie będzie boom. Drugi problem z podcastingiem jest taki, że to jest medium bardzo, ale to bardzo intymne. Na takim poziomie, że bardzo trudno jest się podzielić treściami z innymi. Żeby się podzielić treścią z podcastu, no nie wystarczy wysłać linka. Dwa problemy. Po pierwsze, mało kto jest w stanie wystawić swój materiał tak, żeby można było choćby do odpowiedniego momentu w odcinku odesłać. Więc trzeba powiedzieć temu komuś, z kim chcesz się podzielić treścią, że masz sobie to odsłuchać od tej minuty. To był bardzo poważny problem na samym początku istnienia YouTube'a i oni sobie z tym poradzili, podcasting sobie jeszcze nie poradził. A drugi problem jest taki, że dlaczego radio nie umarło? Dlatego, że jest tak wygodne właśnie jak woda. Ono zawsze i wszędzie będzie i nigdy nam go nie zabraknie. Wystarczy przekręcić gałeczkę, już gra, już wiesz, już słuchasz, tak? Dopóki te podcasty w ten sposób nie będą działały, że będą z nami wszędzie, że włączysz telewizor i będzie takim smartnym odtwarzaczem podcastów oprócz YouTube'a i wszystkiego innego, dopóki nie będzie tak, że włączysz radio i to radio oprócz odbierania stacji radiowych będzie miało też dostęp do internetu i gigantyczną bazę podcastów, z których możesz wybierać, boomu nie będzie. Ale to, mam nadzieję, to już niebawem się zmieni.
A propos tego, co powiedziałeś, tego fragmentu, ja używam, nie chcę robić reklamy, ale używam Pocket Casta, nie wiem, bo ja mam Android, telefon z Androidem, to jest tip właśnie dla słuchaczy, którzy słuchają i nie mają iPhone'ów, można słuchać na różnych aplikacjach. Player FM między innymi jest popularna, Stitcher, jest Pocket Cast, jest płatny i właśnie tam można udostępniać fragmenty. Normalnie udostępniasz fragment, do wyboru masz albo epizod, albo fragment, albo cały podcast możesz udostępnić. Jest taka opcja.
Wiesz co, ja myślę, że powinniśmy się jeszcze raz spotkać i o tym wszystkim pogadać, bo to będzie przynajmniej jeden odcinek. Jest dużo różnych opcji, które warto wspomnieć, ale to jest też troszkę takie taplanie się we własnym sosie, bo tłumaczymy słuchaczom podcastu, jak słuchać podcast, nie?
Ale słuchaj, ktoś ten podcast będzie słuchało dużo moich słuchaczy, którzy nie są podcasterami. Wydaje mi się, że to odbiorcy będą osoby,
Ja bym chciał dotrzeć do ludzi, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli o słowie podcast, żeby się nagle udało znaleźć dojście do takich osób, które są aktywnymi widzami YouTube'a, a nigdy w życiu do podcastu się nie dotknęli jeszcze. Gdyby nam się udało tam dotrzeć, to już będzie dużo, ale może wróćmy do innej rzeczy jeszcze. Wypisałem sobie statystyki z ostatnich podcasterów i chciałbym wam trochę o tym opowiedzieć, bo pewnie się zastanawiacie, w jak dużym gronie bawimy się w to wszystko. Pierwszy podcaster, gdzie ja to mam, żeby mi się nie poplątało. To była taka sytuacja, że zewnętrzna firma zdecydowała się nam pomóc. To może wtedy, jak pytałaś o to, czy mieliśmy jakichś sponsorów, to trochę skłamałem, bo można powiedzieć, że był sponsor. Był sponsor, który zorganizował nam streaming wtedy. My nie byliśmy jeszcze wtedy gotowi na to, żeby streaming robić samemu i fajnie udało się znaleźć kogoś, znaczy oni nas bardziej znaleźli niż my ich. Dogadaliśmy się w ramach jakiegoś tam wspólnego zysku, że tak powiem. Mieliśmy streaming i ten streaming trafił w końcu na YouTube'a. I na YouTubie, gdzie ja to mam? Na YouTubie mieliśmy średnio około 500 odtworzeń pojedynczego filmu, bo cała transmisja została podzielona na panele i te panele pojedynczo były wrzucone jako filmy niezależne od siebie na YouTubie i mieliśmy pomiędzy 400 a 700 odtworzeń poszczególnych paneli. Więc oprócz tych, i to był pierwszy podcaster w Polsce, więc oprócz tych 100 czy tam 150 osób, które się przewinęło na sali, było jeszcze około 500 osób, które zapoznały się z większością materiału, który nagraliśmy. Ale co ciekawe, i dlatego cieszę się, że mówiłeś o pieniądzach, ósmy panel, czyli panel pieniądze, w którym było głównym tematem było to, czy można zarabiać na podcaście, jak zarabiać na tym podcaście i czy to jest moralne, czy niemoralne, obejrzało prawie 1300 osób. Czyli to jest coś, co jednak chyba budzi jakieś zainteresowanie. Tylko pytanie, czy to zainteresowanie jest w tym kierunku, że o, ci wredni podcasterzy już zarabiają kasę.
Dowiedzmy się, jak to robią.
Dowiedzmy się, jak to robią, żeby to skopiować. Czy
albo
może...
zhejtować.
Albo zhejtować. I to były takie powiedzmy ilości, tak? Czyli można powiedzieć, że około 1000 osób zainteresowało się wtedy jeszcze dodatkowo tym materiałem, który gdzieś tam się w sieci pojawił. Ale w 2016 roku na streamie, który zrobiliśmy już sami, a do tego trzeba oczywiście do tego YouTube'a doliczyć jeszcze chyba 400 czy 500 osób, które było na streamie na żywo w czasie trwania konferencji. Więc no, mamy już całkiem niezłe grono osób. Jakbyśmy chcieli zrobić takie szkolenie dla 1500 osób, no to już jest niezła sala, nie? Więc w drugi podcaster zrobiliśmy relację sami już i na tej relacji, relacja na żywo, 8-godzinna, jeden długi film, był obejrzany przez ponad 1500 osób. No to już mówi, że w ciągu roku udało nam się, mam nadzieję, że nam, trochę rozruszać świat podcastów w Polsce i trochę zainteresować tematem, co moim zdaniem to już to samo wystarczy, żeby się cieszyć i żeby robić następne i kolejne edycje. Warsztaty. Oprócz tego, co pojawiło się na transmisji na żywo, oczywiście tam ta transmisja jest też pocięta jeszcze, i tu też zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to pewnie warto by było zapoznać się po prostu z wcześniejszymi materiałami, bo tam naprawdę dużo ciekawych rzeczy się pojawiło i bardzo ciekawi goście też byli. To też ostatnie warsztaty były też nagrane i też pojawiły się w internecie na YouTubie. Więc i tutaj pomiędzy 100 a 250 osób też zapoznało się z materiałami z tym nagraniem z warsztatu. Więc jeżeli z tych, załóżmy, że 100 osób, które zapoznało się na przykład z warsztatem o tym, jak nagrywać, warsztat o tym, jak nagrywać podcast, obejrzało 217 osób. Więc jeżeli z tych 217 osób powstało 20 czy nawet 10 nowych podcastów, to uważam, że to jest mega sukces i że jak będziemy ten trend kontynuować, to niedługo w Polsce będzie naprawdę bardzo poważnym fragmentem świata podcasting. Także no, statystyki chyba nie kłamią, zobaczymy, co będzie dalej. W tym roku też będziemy starali się trzymać poziom, rozrasta nam się impreza, na początku była jedna sala i warsztaty, bo na pierwszym podcasterze też były warsztaty, za drugim razem mieliśmy też warsztaty i jedną salę, a teraz będziemy mieli dwie sale i warsztaty.
Generalnie to, co powiedziałeś, te statystyki same ze siebie mówią. Mi się wydaje, że większość ludzi, którzy rozważają jakby podjęcie tego kanału, założenie swojego kanału podcastowego, rozważają kilka opcji. Czy założyć podcast, czy może założyć bloga, bo pewnie blog się bardziej opłaci, tam można umieścić swój produkt i na nim zarabiać, albo generalnie wchodzić w różnego rodzaju współpracy z markami i dostawać za to pieniądze. Natomiast podcasting wydaje się jeszcze nie tak przyciągającym kanałem, ponieważ na nim bezpośrednio nie można zarobić. I pewnie to jest ten problem, który jeszcze się nie dało rozwiązać. Jeżeli będziemy mogli pokazać, że na podcastingu, czy to w pośredni, czy w bezpośredni sposób da się zarobić, no to będzie ten boom, tak mi się wydaje.
No dobrze, a mam do was teraz takie pytanie. To powiedzcie, bo czy słuchamy podcastów, czy nie, to jest jedna sprawa, ale dlaczego tworzymy podcasty? Jak to jest u was?
No, u mnie to wszystko się zaczynało od pasji. Na samym początku, kiedy przyszłam na podcastera, to jeszcze nie byłam tak przekonana całkowicie. Pewnie był ten problem techniczny, nie ogarniałam tego, nie wiedziałam, jak to zrobić. Najpierw myślałam nad darmowym narzędziem Audacity, żeby obrabiać podcast. To się nie sprawdziło absolutnie, więc musiałam ogarnąć Adobe Audition, więc technologię to było nie moje, ale jakoś mi się udało. I wszystko się zaczęło, właśnie się przełamałam, dlatego że mi się podobało nawiązywać relacje i potraktowałam podcast jak możliwość nawiązania relacji z mało dostępnymi ludźmi, tak bym to ujęła. Bo teraz powiedzmy mogę spotkać się z osobą, która by po prostu na kawę ze mną się nie spotkała, bo ma dużo spotkań ustawionych na pół roku do przodu. A jak przyjdzie jakaś osoba z mediów, nie wiem, z gazety, z podcastu, no to jakoś inaczej do tego odnosi się, więc właśnie dlatego mi się to podoba.
Każdy lubi, kiedy z nim się robi wywiad, bo wtedy wiesz, jest w pewnym sensie okazywane zainteresowanie twojej osobie i to jest normalny ludzki odruch. I to wykorzystuję. Dlaczego ja zacząłem robić podcasty? Dlatego, że zauważyłem, że to jest coś innego niż to, co wszyscy robią, czyli wideo, czyli YouTube. Wszyscy szli do YouTube'a, nie byłem taki pewny siebie. Poza tym usłyszałem, że mam radiowy głos, radiowa twarz. Pomyślałem sobie, wiesz, idealnie.
Z głosem się zgodzę.
Idealnie się nadaje. I cały czas z nieśmiałością trochę jak pies do jeża podchodzę do tego wideo. Dlatego te kamery tak się zacząłem rozglądać, więc się wszedłem od razu. Myślę sobie, Boże, Wojciech gdzieś kamerę ukrył. Jest tutaj, mam nadzieję, że nie wiem.
Z wszystkich stron, iść pod czerwonym.
Pod czerwonym w ogóle. Nie wiem, ale wiesz co, naprawdę z tym wideem. A tak naprawdę wyczułem, dopiero siłę tego wyczułem, kiedy zobaczyłem statystyki i zobaczyłem, że jestem na iTunesie wśród słuchanych najpopularniejszych w pierwszej dziesiątce. Dla mnie to był szok. A mnie to był szok. Ja mówię, Boże, jak to w Polsce? Tak, ja?
Tak szybko?
Ja myślałem, że tylko moja mama mnie słucha. No jeszcze Margo po znajomości, nie? I to był szok. I wtedy pomyślałem sobie, że bardzo dobry sposób na to, bo ja od razu przyjąłem taki motyw, jeśli chodzi o podcasty, czyli że będę robił wywiady, taka forma. I tak zwane podcasty how to, czyli jak coś tam zrobić, czyli dawanie wartości ludziom, bo wiedziałem, że ludzie nie będą słuchali mnie dlatego, że jestem taki fajny głos mam, czy tam mój gość jest taki super facet, tylko dlatego, że coś chcą się dowiedzieć. Więc myślałem, dam ludziom to, a jednocześnie podzielę się ze swoją filozofią życia, czyli z kreatywnością, czyli z przeciwstawianiem się konsumpcyjnemu życiu, takiemu biernemu oczekiwaniu, aż coś mi skapie, albo jakimś takim podejściu do życia, gdzie po angielsku to się nazywa demanding, tak? Po polsku jak to się nazywa?
Roszczeniowa
postawa. Bardzo mi się to nie podobało. Pomyślałem, że moja misja życiowa na tym polega, żeby ludziom przekazywać wzorce i pokazywać historię ludzi, którzy pozbyli się takiej roszczeniowej postawy, przestali winić za swoje nieszczęście czynniki zewnętrzne, czy typu, nie wiem, ZUS, Kaczyński, Tusk, czy ktokolwiek, i tylko zaczęli patrzeć na siebie, na to, co oni robią, jak oni spędzają czas, czy spędzają go na oglądaniu telewizji, serialu po raz kolejny, czy na łażeniu bezsensownie po galeriach i kupowaniu rzeczy, których i tak nie będą potrzebować, czy na wzbogacaniu swojej wiedzy, na gromadzeniu, na czytaniu, na chodzeniu na kursy, na wzbogacaniu swoich kontaktów chociażby, na tworzeniu różnego rodzaju biznesów, pomysłów, idei. I pomyślałem, Boże, skoro ludzie mnie słuchają, to jest idealny sposób na to, żeby dotrzeć ze swoją misją, żeby przekazać te swoje idee.
To ty po prostu chcesz zmieniać świat.
Chcę zmieniać świat i wiesz co? I to pozwala mi naturalnie, autentycznie, być autentycznym, naturalnym i robić te podcasty. Ja to robię naprawdę. Nie dlatego, żeby zarobić kasę, nie dlatego, żeby być sławnym, tylko dlatego, że mam cel, konkretny cel. Także mam takie pytanie do ciebie, jako do eksperta od podcastów.
Wow, nie przesadzę.
Czym jest podcast? Bo są wideo podcasty, prawda? I są audio. Na iTunesie, jak wchodzi się, jest tam audio podcasty. Nie wiem, czy widziałeś, jest taka kategoria. Można zaznaczyć audio. Czym jest podcast? Czym się różni podcast od na przykład filmiku na YouTubie? Dlaczego jest coś jest podcastem?
To jest w ogóle bardzo ciekawe technicznie rzecz biorąc pytanie, bo podcast w terminologii iTunesa to jest w zasadzie wszystko, co dostarczasz w tą drogą do odbiorcy. Tam może być wideo, może być audio, może być książka i nie pamiętam co jeszcze, ale było chyba 5 czy 6 różnych formatów, które można dostarczać jako podcast. Tak się jakoś utarło, że podcasty na początku wystartowały jako audio, a gdzieś tam po drodze dołączyło wideo i teraz mamy podcasty audio, podcasty wideo i chyba nie widziałem innych, ale technologicznie to, co jest w specyfikacji tego feeda, który można wystawiać zapisane, to tam jest chyba z 6 formatów. I można równie dobrze książki w ten sposób dystrybuować.
Mhm. Coś, myślę, co jest subskrybowane. Po prostu.
Więc myślę, że podcast tak najogólniej rzecz biorąc, to jest coś, co się właśnie subskrybuje i w miarę regularnie dostajesz, zamawiasz sobie treści, które ktoś dla ciebie tworzy.
Wszystko w rękach słuchaczy, tak naprawdę.
Tak jest.
W uszach słuchaczy. Wszystko w uszach słuchaczy.
Cóż. Dobra. Chyba trzeba by było jeszcze raz zaprosić na podcastera, bo to jest teraz najważniejszy moment w historii Polski. Mhm. Chyba nic innego ciekawego nie wydarzy w najbliższych tygodniach.
Dokładnie. Także 17 czerwca, Marynarska 11, Warszawa. Podcaster, bezpłatna impreza, zapraszamy was wszystkich.
Całodzienna.
Całodzienna.
3 toki.
Darmowa kawa.
Darmowa kawa.
panele. Będzie można poznać podcasterów, porozmawiać, podejść, zapytać co, jak, zrobić sobie selfie.
W jednym miejscu gości udało się już zebrać, że naprawdę warto przybyć.
A niedaleko jest Galeria Mokotów, więc można wyskoczyć na zakup.
A jeszcze tak z historii podcastera przypominają mi się poranek przed i dzień przed w 2015 roku. Jak ludzie na Facebooku pisali z samego rana, że są już w pociągu i jadą.
O, to jest fajne.
I to było fajne.
Że nie mogło się doczekać już.
Ktoś tam nas też oczywiście ostro, pamiętam, wtedy chyba był jakoś przekładany termin, bo sali nie mogliśmy zarezerwować chyba na ten pierwotny termin, jakoś to było przełożone i ktoś nas tam ostro wtedy hejtował też, bo gdzieś z zagranicy już zabukował bilet i chciał przylecieć i musiał to potem przebukowywać, ale to były takie momenty, że naprawdę jak ja pamiętam te ostatnie dni takie bezsenne, takie już na granicy wytrzymałości psychicznej, tyle pracy, tyle różnych rzeczy, tyle niedopięte, tak się bardzo boję, że to się wszystko wysypie i ludzie piszą, że jadą, że zarezerwowali, że z całą rodziną na przykład jedzie z autobusem czy samochodem z drugiego końca Polski, gdzieś z nadmorza. Naprawdę, niesamowite historie ludzkie wokół podcastera się zaczęły dziać i mam nadzieję, że w tym roku będzie też tak samo, albo nawet lepiej. Że to ja mam kolegów, którzy przyjechali na przykład z Trójmiasta specjalnie na podcastera i potem wsiedli w samochód i wrócili. No to co, to do zobaczenia na podcasterze.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.